Wiadomości rozpoczynamy od informacji z kraju.
Solidarna Polska chce zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji w sprawie egzaminu maturalnego z religii. W posiedzeniu miałaby wziąć udział szefowa resortu edukacji Krystyna Szumilas.
Przypomnijmy, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nie będzie religii na maturze. Stanowisko MEN łamie prawo zawarte w Konstytucji, Konkordacie oraz w ustawie o systemie oświaty, które gwarantuje możliwość weryfikowania wiedzy z religii, napisała w uzasadnieniu wniosku poseł Marzena Wróbel.
To, co się dzieje, jak dodała, jest wielkim skandalem. Nie można odmawiać prawa do egzaminu maturalnego z religii tym uczniom, którzy w przyszłości chcą studiować teologię, dodaje poseł Marzena Wróbel.
Jeśli oni nie zdadzą tego egzaminu maturalnego w szkole, to będzie oznaczało, że będą musieli zdawać najprawdopodobniej jakieś egzaminy wstępne na studia. A to kłóci mi się chociażby z artykułem 32 Konstytucji Rzeczpospolitej, który mówi, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. Więc dla mnie jest oczywiste, że wszyscy ci uczniowie szkół średnich, którzy zechcą studiować teologię, powinni mieć takie same prawa, takie same szanse, jak ci, którzy wybierają inne przedmioty.
Poseł Marzena Wróbel odnosi się również do uzasadnienia przedstawionego przez resort edukacji. Mówi, że minister ma wgląd w program nauczania i podręczniki z religii, więc to nie jest tak, że resort nie ma żadnego wpływu w tym zakresie. Poseł zwraca również uwagę na niekonsekwentne działanie Ministerstwa Edukacji.
Skoro religia jest nauczana w szkole, to wiedza z religii jest sprawdzana. I ministerstwo nie widzi nic złego w tym, że jest klasyfikacja z religii i że na świadectwach szkolnych potwierdza się stan wiedzy ucznia z tego przedmiotu. Matura też jest potwierdzeniem stanu wiedzy. Więc jeśli dochodzi do klasyfikowania w odniesieniu do nauczania w klasach niższych, to ja nie rozumiem, dlaczego nie można sprawdzić stanu wiedzy w przypadku egzaminu maturalnego. To jest rażąca niekonsekwencja.
Do 15 sierpnia ma być gotowe pozwolenie dotyczące rozpoczęcia prac związanych z rozbudową elektrowni Opole, poinformował minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński.
Na początku kwietnia PGE wycofało się z realizacji tej inwestycji. Teraz premier Donald Tusk zmienił zdanie i zapowiedział, że rząd znajdzie sposób na to, by powstały dwa nowe bloki energetyczne po 900 MW każdy w elektrowni Opole.
Pomimo zapewnień premiera, kolejny dzień protestowano w obronie elektrowni Opole. W Czarnowąsach po raz kolejny doszło do blokady drogi wojewódzkiej Opole-Namysłów. Zapewnienia premiera są mgliste, akcentuje poseł ziemi opolskiej Sławomir Kłosowski.
Nie wierzymy Donaldowi Tuskowi. Żaden z członków tej społecznej inicjatywy nie wierzy już w obietnice Donalda Tuska. Traktujemy je jako takie tradycyjne obietanki Donalda Tuska w wielu różnych sprawach. Nie wiadomo, jak z nimi było. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, dlatego będziemy protestować. Do momentu, aż się przekonamy, że rzeczywiście powstaną tutaj dźwigi, zostaną wbite tutaj łopaty i ruszy rozbudowa tej inwestycji elektrowni Opole. Traktujemy te zapowiedzi mgliste i premiera Tuska, i ministra Karpińskiego jako bardziej obliczone na chęć zdezorganizowania tego protestu. Panu premierowi chodzi o podtrzymanie swojego poparcia w sondażach, a nam chodzi o rozbudowę faktyczną elektrowni Opole.
Przypomnijmy, od piątku w Czarnowąsach, nieopodal Opola, stoi miasteczko namiotowe, które jest wyrazem protestu w sprawie budowy elektrowni.
Dnia wczorajszego jesteśmy tutaj z mieszkańcami Czarnowąsów, z mieszkańcami Opolszczyzny w tym miasteczku namiotowym w takiej bardzo sympatycznej, rodzinnej atmosferze i na to miasteczko namiotowe zaszczycił swoją obecnością pan przewodniczący Błaszczak, który przywiózł list od prezesa Kaczyńskiego. List wspierający nasze tutaj starania, zabiegi o rozbudowę elektrowni Opole.
W poniedziałek o godzinie 12 w miasteczku energetycznym z udziałem związkowców i polityków odbędzie się debata poświęcona elektrowni Opole oraz energetyce.
Z kolei za nieco ponad tydzień sprawa elektrowni Opole ma być podniesiona podczas obrad Sejmowej Komisji Gospodarki.
Nauczyciele pracują prawie 47 godzin tygodniowo, z czego na godziny lekcyjne przypada zaledwie 15 godzin. Pozostały czas to przygotowywanie do zajęć, sprawdzanie zadań uczniowskich i doszkalanie.
Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że średnio nauczyciel pracuje więcej niż przewidziane jest w karcie nauczyciela i kodeksie pracy.
Men, komentując wyniki, zapowiada zmiany, które mają zwiększyć efektywność nauczycieli poprzez reorganizację czasu pracy.
Tymczasem samorządy alarmują, że nie mają środków na szkoły. Od lat domagają się uelastycznienia pensji i zwiększenia liczby godzin pracy przy zmniejszeniu etatów.
Co więcej, MEN przewiduje, że w tym roku pracę straci 7,5 tysiąca nauczycieli. Związkowcy oświatowi alarmują, że zwolnienia dotkną ponad 11 tysięcy osób.
Poseł Lech Sprawka z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży podkreśla, że przyczyną problemów jest po prostu zła reforma programowa. MEN podejmuje działania na szkodę polskiej edukacji.
Jeśli chodzi o kwestie czasu pracy. No, to, co MEN podał do OECD w ramach tych badań, które sprawiły, że rzekomo polski nauczyciel najmniej pracuje. Już tam na pierwszy rzut oka już widać, że jest to kłamstwo, dlatego że jeżeli z informacji wynika, że nauczyciel nie przepracowuje obowiązkowego pensum, no to znaczy, że konstrukcja, metodologia badania jest zła. Podobnie zresztą w tym badaniu też tam się wspomina w niektórych momentach, że ten obowiązkowy wymiar zajęć jest mniejszy niż 18. No, może się zdarzyć, ale trzeba równocześnie pamiętać, że wtedy zmniejsza się wynagrodzenie.
W poniedziałek Związek Nauczycielstwa Polskiego ma wysłać list do premiera, domagając się, by rząd zapobiegł masowym zwolnieniom. A obecny rząd, jak zauważa poseł Lech Sprawka, nie robi nic, by zaprzestać degradacji polskiego systemu oświaty.
Konsekwentnie realizuje reformę programową, fatalną pod względem zarówno od strony jakości kształcenia, jak i chociażby stanu kadrowego, a z drugiej strony również konsekwentne realizowanie próby zmiany karty nauczyciela. Ten projekt, który gdzieś tam za chwilę pojawi się w Sejmie, jest dokładnie dowodem na to, że działania Ministerstwa Edukacji idą w odwrotnym kierunku. Ba, nawet ustawa przedszkolna, ta, która w swoich założeniach ma pozytywne elementy, została tak skonstruowana, że wcześniej czy później będzie rodziła duże koszty finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego.
Wiceminister skarbu Rafał Baniak zapowiada, że jak tylko prezydent podpisze ustawę umożliwiającą sprzedaż większościowego pakietu akcji PLL LOT, spółka oraz jej doradcy rozpoczną formalne rozmowy dotyczące prywatyzacji.
Senat opowiedział się już za uchyleniem ustawy o przekształceniu własnościowym polskiego przewoźnika. Oznacza to, że Skarb Państwa będzie mógł sprzedać ponad 51% akcji LOT-u. Z medialnych informacji wynika, że zainteresowanymi naszym narodowym przewoźnikiem są Air Berlin, British Airways czy Singapore Airlines.
Poseł Paweł Szałamacha, były wiceminister skarbu, stwierdził, że biorąc pod uwagę ostatnie kilka miesięcy, widać, że LOT jest traktowany przez obecnego szefa resortu skarbu jako ciężar, coś, czego trzeba się jak najszybciej pozbyć. Przedstawił też alternatywę.
Szefostwo Ministerstwa Skarbu traktuje to jako zielone światło do szybkiej sprzedaży firmy, bez czekania czy bez pracy nad poprawą jej sytuacji finansowej. My opowiadamy się raczej za tym, ażeby LOT był częścią, czy żeby udziały Skarbu Państwa w locie wnieść do jednej z europejskich grup lotniczych typu Air France albo British Airways, taka, żeby udział Skarbu Państwa był w większym przewoźniku, takim aliansie kilku firm, i żeby w ten sposób zapewnić przyszłość LOT-owi, a nie żeby go próbować za wszelką cenę sprzedać za przysłowiową złotówkę.
Prezes spółki Sebastian Mikosz powiedział, że LOT w 2014 roku odnotuje zysk, ale nie na wysokim poziomie. Dodało, że takie założenie znalazło się w planie restrukturyzacji, który spółka ma złożyć do Komisji Europejskiej. Firma planuje kolejne zwolnienia do około 200 osób.
PLL LOT jest w trudnej sytuacji finansowej. Pod koniec czerwca ma zakończyć się audyt wyników finansowych LOT-u za ubiegły rok. Na razie wiadomo jedynie, że strata może przekroczyć 200 milionów złotych.
Ministranci i lektorzy z całej Polski przyjechali w sobotę do Gniezna.
U grobu świętego Wojciecha odnowili swoje chrzcielne przyrzeczenia. Tegorocznej pielgrzymce przyświecało hasło „Jesteście synami i dziedzicami”.
Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty. Następnie sprawowana była msza święta na placu świętego Wojciecha u stóp katedry, której przewodniczył biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof Wędkowski.
Ksiądz Jakub Dębiec podkreśla, że pielgrzymka liturgicznej służby ołtarza nabiera szczególnego znaczenia w roku wiary.
Jest to piąta pielgrzymka. Kontynuujemy co 2 lata pielgrzymowanie na terenie całego kraju. W tym roku do tej pielgrzymki przygotowywali się ministranci już od miesiąca września, trwając na modlitwie nowennowej, zbierając się w grupach i właśnie przygotowując się do tego wydarzenia, a jednocześnie omadlając organizację tego wszystkiego. W terenu całej Polski mieliśmy zgłoszenia grup ministranckich, które właśnie co miesiąc według pewnego schematu zaproponowanego, ale również korzystając z pewnej dowolności duszpasterzy i ich wrażliwości duszpasterskiej, właśnie się gromadzili i duchowo przygotowywali do tej pielgrzymki, która jest wydarzeniem znaczącym, bo przypada ona na rok wiary i to nadaje jej dodatkowego, symbolicznego, ale bardzo znaczącego charakteru.
Nie ustają marsze w obronie telewizji Trwam, której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przyznała miejsca na cyfrowym multipleksie.
Najbliższe manifestacje odbędą się w niedzielę w Elblągu, Jarosławiu. W Pułtusku odbędzie się tego dnia Marsz dla Życia i Rodziny, którego uczestnicy sprzeciwiają się także dyskryminacji telewizji Trwam.
Marsz w Elblągu poprzedzi koronka do Miłosierdzia Bożego, a także uroczysta Eucharystia w kościele Matki Bożej Królowej Polski. Następnie zgromadzeni przejdą ulicami miasta na plac Jagiellończyka. Marsz zakończy festyn patriotyczno-religijny.
Manifestację w Jarosławiu także rozpocznie msza święta, która będzie sprawowana w południe w kościele ojców Franciszkanów. Marsz zakończy się w jarosławskim opactwie, mówi poseł Mieczysław Golba.
Idziemy, aby bronić wartości życia ludzkiego, rodziny, mediów katolickich, a w szczególności telewizji Trwam, która oczekuje swojego miejsca na cyfrowym multipleksie, którego do dzisiaj jeszcze nie otrzymała. Jest ciągle, widzimy, lekceważona. Wobec powyższego ten marsz będzie miał bardzo taki pogodny charakter, bo będzie bardzo wiele różnych stowarzyszeń, które właśnie zapowiadają, że wezmą udział, ale i przede wszystkim mieszkańcy Jarosławia.
Pułtuski marsz rozpocznie się o godzinie 14:30 na ulicy Tysiąclecia przy szkole numer 3. Wszyscy zgromadzeni udadzą się do rynku, mówi poseł Henryk Kowalczyk, organizator marszu.
W Domu Polonii w amfiteatrze jest finał marszu, no i w czasie tego finału będą wystąpienia, mamy jak gdyby list od biskupa płockiego do odczytania, również modlitwa za rodzinę, przesłanie, taka deklaracja na rzecz życia i rodziny i również będziemy w tych wystąpieniach domagać się praw dla rodziny, ale domagać się praw dla wolnych mediów, w tym prawa dla telewizji Trwam na multipleksie.
Na 16 czerwca planowany jest drugi krakowski marsz dla telewizji Trwam, a 17 w Krzeszowie, 23 czerwca w miejscowościach Zambrów i Wysokie Mazowieckie.
Cały czas trwa także akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Do tej pory w biurze Radia Maryja w Toruniu podliczono 2 495 tysięcy 52 kopie podpisów.
W Hiszpanii ponownie ruszyła machina propagandy proaborcyjnej, która używa jak zwykle ekstremalnych przypadków, aby manipulować uczuciami osób i rodzić zamieszanie, stwierdził ksiądz biskup Rey Szpla.
Powodem jest trwająca zwłoka w zapowiedzianym usunięciu aktualnej ustawy o aborcji, czyli zabijaniu dzieci nienarodzonych oraz niepewność partii, która podtrzymuje rząd.
Zachowanie prawa do tak zwanej aborcji to utrzymanie korupcji państwa, napisał ordynariusz diecezji Alcalá de Henares i przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny i Życia Hiszpańskiego Episkopatu. Z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Biskup Rey Szpla szczególnie apeluje, aby walczyć z manipulacją języka stosowaną przez zwolenników aborcji. Kiedy mówimy o aborcji, czy chodzi o przerwanie ciąży? Nie. Aborcja jest eliminacją niewinnej ludzkiej istoty. Czy chodzi o kwestie zdrowia reprodukcyjnego lub seksualnego? Absolutnie. Aborcja nic nie leczy, a tylko niszczy. Czy chodzi o stwierdzenie prawa matki do decydowania? Odpowiedź jest także negatywna. Zdaniem ordynariusza diecezji Alcalá de Henares, Kiedy mówimy o poczętym ludzkim życiu, to mówimy o ludzkiej istocie. Stwierdzenie czegoś przeciwnego byłoby pominięciem ewidencji naukowych. Zatem jaki jest powód, aby dalej mówić o prawie do aborcji? Jego zwolennicy opierają się na perwersyjnym, despotycznym i niesolidarnym prawie do wolności. Utrzymanie prawa do aborcji to podtrzymywanie korupcji państwa. Jeśli można zabić bezbronną, niewinną istotę, każda korupcja jest możliwa i może być uznana za prawo, czytamy w liście.
Ksiądz biskup Rejusz Pla podkreśla także, że kobieta jest ofiarą aborcji i potrzebuje wsparcia i szacunku od całego społeczeństwa.
Prawdziwa pomoc matce polega na wsparciu jej podczas ciąży oraz podczas wychowania dzieci. W ten sposób przeszlibyśmy od kultury śmierci do położenia fundamentów pod cywilizację miłości, mówi ksiądz biskup Rejusz Pla.
Decyzja w sprawie budowy drugiej nitki gazociągu Jamał-Europa zostanie zapewne podjęta w listopadzie tego roku, oświadczył ambasador Rosji na Białorusi Aleksandr Surikow.
Jak tłumaczy, sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Dyplomata podkreślił jednak, że na razie strona polska potwierdziła chęć otrzymania na długi okres dodatkowych 15 miliardów metrów sześciennych gazu.
Tak jak memorandum podpisane przez szefa Gazpromu i prezesa spółki Europol Gaz zaskoczyło premiera Donalda Tuska, tak informacja o dodatkowych dostawach gazu budzi zdziwienie posłów z Sejmowej Komisji Gospodarki.
Europoseł Marek Grubarczyk, były minister gospodarki morskiej, akcentuje, że mamy do czynienia z okresem bezwzględnego uzależnienia od strony rosyjskiej.
No bo chyba nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, że coś takiego miałoby miejsce chociażby w Niemczech, we Francji, czy bodaj na Słowacji, że tamtejszy minister, czy tamtejszy premier nie wie, czy też nie ma pojęcia o tym, co się będzie działo w jego kraju. To, z czym mamy teraz do czynienia, no naprawdę napawa nas grozą i przerażeniem, w jaki sposób jest traktowana Polska, a z drugiej strony, jaka jest pozycja polskiego premiera.
Poseł Ludwik Dorn podkreśla, że budowany jest gazoport w Świnoujściu. Poza tym PGNiG zapowiedziało w ciągu 4-5 lat zwiększenie wydobycia krajowego. Jak mówi polityk, kupno dodatkowych ilości błękitnego paliwa jest bezzasadne.
Ja nie widzę tutaj miejsca na tak dużą dodatkową ilość gazu rosyjskiego. Będę pytać o to, czy to, co mówi ambasador rosyjski na Białorusi, to prawda. Bo jak w ramach dotychczasowego obrazu, to nic takiego, no tu nie ma miejsca na tyle gazu, nawet pomijając już to, że oznaczałoby to wzmocnienie zależności od strony rosyjskiej, a jednak jakaś ta polityka dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię trwała.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.